między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Kilka dni temu przy wejściu do naszego radia spotkałem grupę sióstr zakonnych z gitarami, klawiszami i całą masą pakunków. Moje zdziwienie było tym większe, kiedy okazało się, że to są siostry klauzurowe, które przebywają na co dzień w klasztorach zamkniętych i nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym. Dlaczego zatem pojawiły się w naszym studiu? Odpowiedź na to pytanie już niebawem. W programie także o trwającej rekrutacji do seminariów i coraz bardziej widocznym kryzysie powołań kapłańskich. A pytanie o jego przyczyny staje się coraz bardziej palące. Dziś także kolejna relacja Wojciecha Chmielewskiego z Jordanii i kolejne biblijne tropy. Między niebem a ziemią. Jesteśmy z Państwem do godziny 13.
A gdybym miał wrażenie, że już wiem, jak szukać Ciebie, jak nie pomylić tylu dróg. I gdybym chciał ogarnąć wszystko, wszędzie być, a nie miał Ciebie, to nikim bym naprawdę był. Niech widzą Ciebie moje oczy, niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia, śpiewem duszy. Niech widzą Ciebie moje oczy, niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia, śpiewem duszy. Miał wiarę, że góry bym przenosił, i gdybym mówił językami ludzi i aniołów, i gdybym znał wszystkie tajemnice, a nie miał Ciebie, to nikim bym naprawdę był. Niech widzą Ciebie moje oczy, niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia, śpiewem duszy. Niech widzą Ciebie moje oczy, niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia, śpiewem duszy.
W większości polskich seminariów trwa nadal rekrutacja. Od wielu lat liczba kandydatów spada. Dotyczy to także Poznania, choć stolica Wielkopolski i tak pozostaje w czołówce, jeśli chodzi o liczbę przyjęć. W ubiegłym roku naukę rozpoczęło tu 14 kleryków. Statystyki są jednak nieubłagane, a Kościół intensywnie szuka przyczyn kryzysu powołań. Odpowiedzi na to pytanie szuka także Sandra Soluk w rozmowie z teologiem, filozofem i publicystą Sebastianem Dudą z Więzi.
Walka o młodych, o młode dusze, które mogłyby wstąpić do szeregu duchownych, trwa. Kościół robi co w jego mocy, żeby usłyszeć ten głos powołania, który jest ponoć dziś tak cichutki przez te wszystkie rozpraszacze. Ale chyba ogromnym rozpraszaczem jest też to, co się dzieje w samym Kościele niestety. I wszystkie starania rozbijają się jak fale o brzeg, kiedy wypływa taka sprawa jak ta ostatnia z księdzem Andrzejem Dębskim. Czy panu też się tak wydaje, że jedna taka rzecz ma dużo większy wpływ na to, czy młodzi zechcą zostać kapłanami, czy nie?
To może mieć duży wpływ, od razu powiem. Wtedy, kiedy człowiek myśli już o tym, czy wstąpić do seminarium, w takiej sytuacji, jaką w tej chwili mamy w Polsce. To znaczy, nie jest tych osób znowu tak wiele. Rok do roku widzimy bardzo znaczące spadki, jeśli chodzi o liczbę kleryków, w seminariach, właściwie w całej Polsce, bo te spadki dotyczą także miejsc tradycyjnie uważanych za takie bastiony seminaryjne także. Myślę o Tarnowie czy Rzeszowie na przykład, o Podkarpaciu czy Przemyślu. Ale i tam zaznaczają się spadki. Tłumaczenie było takie przez lata, że to jest kwestia niżu demograficznego. Wiemy, że to nie jest prawda.
Kolejny argument, żeby zasłaniać to, co się dzieje naprawdę, przy czym zasłaniać tak. Się tego w nieskończoność nie da.
Nie da, już się nie daje. Znaczy widzimy to. Znaczy tak jak widzę niektóre seminaria, mam tam i znajomych, i na przykład, nie wiem, no przyjaźnię się z jednym z rektorów seminariów w Polsce i rozmawiamy czasem, no to widzimy, no jeżeli na pierwszym roku nie ma kleryków, na drugim nie ma kleryków, na trzecim nie ma kleryków już w tym momencie czasami, no to łudzenie się, że za chwilę ta sytuacja się odmieni, jest właśnie niewłaściwe. To trzeba jakby podjąć to wyzwanie. A wyzwaniem jest przede wszystkim ten stosunek do Kościoła, do wiary młodych ludzi. Ale ja nie sądzę, od razu zaznaczę, że i skandale tak zwane pedofilskie w Kościele, i skandale takie jak księdzem Dębskim powodują odchodzenie od Kościoła masowe. Myślę, że tutaj jest to jeszcze głębszy poziom. To znaczy widać, że system klerykalny w jakiś sposób butwieje, zapada się.
A Kościół, zdaje się, nie ma pomysłu na to, jak temu wszystkiemu zapobiec.
Nie ma. Nie ma. To znaczy to są wszystko albo ma się to opierać na takich dobrych praktykach z lat dawnych. Z czasów jeszcze Jana Pawła II, z końca komunizmu, że po prostu tworzono wspólnoty młodzieżowe przy parafiach, że były oazy bardzo silne, ruch Światło Życie. W tej chwili próbuje się to jakby rewitalizować, gdzieniegdzie przynajmniej to ma swój sukces. Ale generalnie nie działają te formuły, które wypracowano w Kościele przez dekady.
Ma pan swoją teorię na ten temat? Czy najbliższe środowisko, już trzymajmy się sprawy księdza Andrzeja Dębskiego, jest szansa, że nie wiedziało, co się dzieje?
Nie, kompletnie nie wierzę w to. I tutaj jest taki kłopot, bo redaktor naczelny Więzi Zbigniew Nosowski, on wie, że właściwie dopiero ogłoszenie takiego apelu do uczciwych księży, jak on to nazywa, powoduje, że oni się zaczynają zgłaszać i opowiadać więcej. Ale to świadczy o tym, że oni wiedzieli, czy wiedzą przez lata o pewnych sprawach, a nic się z tym nie robi. Więc ja sądzę, że z księdzem Dębskim było bardzo podobnie.
A jakiej postawy oczekiwałby pan od najwyższej hierarchii polskiego kościoła, od episkopatu?
Mamy coraz mniej osób chętnych do wstępowania do seminarium. No i jak ja słyszę coś takiego, że winni są po pierwsze sami ci mężczyźni, którzy słyszą ponoć głos Boga, ale nie są w stanie się odważyć na to, żeby tam pójść, prawda, za tym głosem i wstąpić do seminarium. Winni są rodzice, dlatego że nie dbają o to, żeby rozwijać to powołanie w swoich dzieciach. Winni są wszyscy inni, a niewinni są tylko, nie wiem, biskupi i księża, no to mi się zapala naprawdę czerwona lampka. Jeżeli będziemy mieć tego typu myślenie, to widać, że bezradność, o której pani tutaj wspominała, no będzie się utrwalała. my za 15 lat, przyjmując takie dane proste statystyczne, nie będziemy mieć młodych księży w Polsce. Takie proste mówienie, że nie wiem, no, sprowadzimy księży z terenu, gdzie mamy więcej powołań. Mówi się przede wszystkim o Afrykanach. We Flandrii nie zadziałało, czy we Francji.
No i nie zmieni to faktu, że młodzi zwyczajnie odsuwają się od kościoła.
Odsuwają
bo nie mają
się, dlatego że nie mają dobrej propozycji. No po pierwsze, nie mają propozycji duchowej. Opowieść chrześcijańska przekazywana za pomocą środków, które w tej chwili są stosowane i są dostępne, jest dla nich nieprzyjmowalna. Znaczy jest trudna do przyjęcia, jest jakoś odstręczająca często. Tutaj chodzi naprawdę taką bardzo poważną refleksję nad doktryną i nad tym, w jaki sposób opowiadać o Ewangelii, znaczy przekazywać Ewangelię, opowiadać o Chrystusie właśnie tym młodym ludziom. Próbuje się powielać pewne wzorce. Widać, że one jakoś nie działają, dlatego że się sprzedaje ciągle pewne stare formuły, które już nie działają. A na to się nakłada także kompromitacja tego systemu klerykalnego. Niestety z takimi przypadkami jak ksiądz Dębski, prawda? No, ale no, jednocześnie nie jest tak zupełnie, że odchodzą tylko w świat, nie wiem, łatwej konsumpcji hedonizmu. To znaczy mają niektórzy z nich potrzeby duchowe, tak?
W dodatku wydaje się, że proces rekrutacji jest całkowicie niesprawny, no bo od kilku lat Kościół ma takie pomysły, żeby a to wydłużyć proces przygotowania do bierzmowania, a to wydłużyć proces nauki w seminarium. Tak jakby ta dłuższa nauka miała cokolwiek zmienić w tych młodych, a to chyba nie w młodych jest problem, to chyba w starszych
nie,
właśnie.
Nie, no to oni doskonale czują, no jeżeli mają po prostu funkcjonować w tym budującym systemie, do czego przygotowuje seminarium? Do tego, żeby funkcjonować w tym budującym systemie. Jest oczywiście duży problem, co z tym zrobić. No, mamy tutaj jakby takie pomysły, że może już no, seminaria, skoro są i tak puste, to może żeby oni chodzili, mówię o klerykach, na wydziały teologiczne, które są przy uniwersytetach na przykład, wraz ze świeckimi, a sami mieszkali przy parafiach i tam od razu mieli praktykę.
Czyli rewolucja.
Wydaje się, że no, pewne takie modele są do podjęcia, ale ja uważam, że to jest i tak tylko działanie doraźne. To znaczy w Kościele katolickim stoimy przed bardzo poważną dyskusją na temat tego, jakie jest znaczenie kapłaństwa urzędowego i jak ono powinno wyglądać, jak powinna w ogóle wyglądać władza Kościoła.
Wywołał pan do tablicy wcześniej dobrych kapłanów, uczciwych, tych, którzy mają odwagę bronić powagi swojego urzędu, swojego stanu, swojego powołania. Może to oni, bo jest ich przecież dużo, jeżeli zajrzy się głębiej w Kościół, to naprawdę znajdzie się tych dobrych ludzi. Może oni powinni stać się takimi figurami, takimi symbolami walki z tym złem, występować głośno, mówić, żebyśmy ich widzieli.
Znamy takich księży. Jestem daleki od takiego prostackiego antyklerykalizmu, który mówi po prostu, że wszyscy są, prawda, skandalistami, gorszycielami, łajdakami. Te głosy są niemądre, niesprawiedliwe. Naprawdę są dobrzy, uczciwi, idący za głosem Ewangelii księża w Kościele. Kłopot w tym jest, że działają w ramach systemu, który uniemożliwia im sensowne reakcje. Ale są ludzie, którzy chcą brać tę odpowiedzialność. Z tym, że wzięcie odpowiedzialności nie może polegać na tym, że będziemy zakłamywać sytuację. Że za 3 lata wszystko będzie dobrze, właśnie klerycy wrócą do seminarium, a za wszystko odpowiada niż demograficzne. To jest łudzenie się, to jest zgubne łudzenie się. To właśnie nie jest podjęcie problemu w całej rozciągłości.
Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że te powołania, które mimo wszystko się trafiają, są z prawdziwego zdarzenia.
Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę, tak idę, idę za głosem twym, za głosem, prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę, tak idę, idę za głosem twym, za głosem, prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę. Sen, sen, który śniłam w dzieciństwie, dał moc, by przejść przez ból i zło, ty przyjdź.
za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, prowadź, prowadź go. Zabłądzę, zabłądzę, tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, prowadź, prowadź go. Zabłądzę, zabłądzę, tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, prowadź, prowadź go. Zabłądzę, zabłądzę. Sen, sen, który śniłam w dzieciństwie do mocy przejść przez ból i zło. Ty przy mnie, ty przy mnie. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, prowadź, prowadź go. Zabłądzę, zabłądzę, tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, prowadź, prowadź go. Zabłądzę, zabłądzę, tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, prowadź, prowadź go. Zabłądzę, zabłądzę. Sen, sen, który śniłam w dzieciństwie dał moc, by przejść przez ból i zło. Ty przy mnie, ty przy mnie. Sen, sen, który śniłam w dzieciństwie dał moc, by przejść przez ból i zło. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, prowadź, prowadź go. Zabłądzę, zabłądzę. Tak idę, idę za głosem twym, za głosem, za głosem. Prowadź, prowadź, prowadź go. Zabłądzę, zabłądzę. Tak idę na.
Bardzo możliwe, że te zakonnice udzieliły wywiadu radiowego jeden, jedyny raz w swoim życiu. Klaryski od Wieczystej Adoracji to zgromadzenie klauzurowe, co oznacza, że siostry całe zakonne życie spędzają w domu swojego zgromadzenia. Dom ten opuszczają tylko w wyjątkowych sytuacjach. A taką właśnie było nagranie płyty z utworami religijnymi w studiu Radia Poznań. Z klaryskami rozmawiał Jacek Butlewski.
Siostra Weronika Spniew.
Siostra Agnieszka Zelbląga.
Siostra Dominika z Ząbkowic Śląskich.
Nagrywamy płytę związaną z naszą kandydatką na ołtarze, Sługą Bożą Matką Marią od Krzyża, której rocznicę w tym roku obchodzimy, 180. rocznicę jej urodzin i chrztu. Natomiast ta płyta też zbiega się z taką naszą okrągłą rocznicą 150-lecia sprowadzenia w ogóle sióstr klarysek na ziemię polskie właśnie przez Matkę Marię od Krzyża.
Próbowałyśmy trochę razem, miałyśmy jedno spotkanie wcześniej i mamy siostrę, która jest wykształcona w tym, więc dobrze nas wyćwiczyła.
Piosenki, pieśni są różnego typu. Są to często słowa wyjęte z pism Matki Marii od Krzyża Morawskiej. Są to słowa ułożone przeważnie przez, i muzyka, przeważnie przez jedną z naszych sióstr, właśnie siostrę Marię Dominikę z Ząbkowic, która właśnie miała takie natchnienie do tworzenia tych utworów. Chciałyśmy te utwory wydobyć na światło dzienne, też przekazać tą głębię słów, które płyną z tych pism i z myśli, które się rodzą z lektury pism Matki Marii od Krzyża.
Właściwie zaczęło się w nowicjacie, kiedy mistrzyni powiedziała, że chce na swoje imieniny piosenkę o Matce Marii od Krzyża. No i tak nowicjuszka posłuszna zaczęła i no i tak się zaczęło. To tak przeważnie melodia przychodzi w międzyczasie. No i potem jakoś to nagrywam, tam zapisuję jak umiem, bo ja nie mam wykształcenia muzycznego. To przede wszystkim powstaje gdzieś w sercu i w głowie.
Jesteśmy zakonem klauzurowym, czyli jest to swoisty ewenement, że my w ogóle wyszłyśmy, opuściłyśmy klauzurę za pozwoleniem przełożonych i jesteśmy tutaj. Natomiast nasza siostra, która żyła właśnie 150 lat temu, komponowała utwory muzyczne i dzisiaj w naszych kościołach one właściwie rozbrzmiewają, tylko właściwie nikt chyba nie wie, że to ona napisała. Klauzurowy zakon to znaczy, że siostry żyją, pracują, mieszkają w obrębie określonego miejsca, w określonym budynku i ewentualnie jest ogród. I to wszystko jest po prostu taki nasz wewnętrzny teren, którego nie opuszczamy bez konieczności. Decydujemy się na to po prostu na całe życie, że będziemy żyły w jednym miejscu i z tymi samymi też osobami przez całe życie.
Uwierzcie słowu, które Synem Boga jest, w Eucharystii dla nas ciałem staje się. Bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie, wołajcie wraz z Nim, ratujcie duszę nabyte ceną krwi. Naucz nas, Matko, miłować krzyż i duszę oddać dla braci swych. Naucz nas, Matko, hostiami być we łonie Ojca na wieki żyć.
Jeszcze taki ważny element w naszym zakonie jest wieczysta adoracja, czyli siostry adorują dzień i noc Pana Jezusa, zmieniając się oczywiście, adoracja trwa dzień i noc.
Nie można sióstr właściwie spotkać tak na co dzień w mieście, poza nielicznymi wyjątkami, więc proszę jak najwięcej o sobie opowiedzieć, o zgromadzeniu i w tym przypadku o habicie.
Znaczy habit jest koloru brązowego, jest szyty na kształt krzyża, na wierzchu nosimy szkaplerz jako znak oddania się Matce Bożej, na piersi nosimy monstrancyjkę jako symbol naszego charyzmatu, mamy też welon i mamy tak zwane owicie wokół twarzy, co też jest bardziej charakterystyczne dla sióstr kontemplacyjnych, klauzurowych, to jest wyraz takiego głębszego oddania się Bogu. W naszym życiu też zamkniętym jest to całkiem praktyczne, ale gdybyśmy były siostrami czynnymi, byłoby to po prostu trudniejsze w życiu codziennym, więc przy naszym stylu życia jest to możliwe.
Najbliżej Poznania to jesteśmy w Pniewach. Od 50 lat nasz klasztor jest. Natomiast następne klasztory to są Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Bydgoszcz, Elbląg, Słupsk,
Kęty Kołobielska i Hajnówka.
Siostry są teraz w Radiu Poznań, trwają nagrania, jesteśmy w przerwie tych nagrań. Brzmi to naprawdę bardzo dobrze, można od razu na płytę wypalać moim zdaniem, ale oczywiście praca nad płytą trochę czasu zajmie. No właśnie, co z tymi utworami?
Tak naprawdę to nie wiemy jeszcze, jaki będzie los tej płyty. Mamy nadzieję, że uda się tę płytę wydać, bo w tej chwili tylko mamy nagrania, natomiast jak uda się później wydać płytę i co z nią dalej będzie, to właściwie nie wiemy. Chciałybyśmy przede wszystkim dla naszego zakonu tę płytę wydać, żeby siostry nasze wszystkie z wszystkich naszych klasztorów mogły ją posłuchać. Natomiast oczywiście chciałybyśmy, żeby dotarła ta płyta, te pieśni do jak najszerszego grona.
No na pewno w każdej z tych pieśni jest jakaś część mnie, prawda? Coś, co mnie dotykało, rezonowało z moimi przeżyciami, to gdzieś tam to wszystko jest zapisane.
Też jedną pieśń śpiewamy o Jezusie, więc to jest też takie piękne właśnie, że chcemy też, żeby właśnie inne osoby też Go coraz bardziej poznawały, coraz bardziej kochały tego Jezusa w hostii ukrytego.
Halo? Jesteś tam?
Dzisiaj odwiedzimy jedno z najważniejszych miejsc w Ziemi Świętej. Betania, czyli miejsce chrztu Jezusa, znajduje się 10 kilometrów od ujścia Jordanu do Morza Martwego. 2000 lat temu rzeka była jednak znacznie większa. Dzisiaj zarówno po stronie jordańskiej, jak i izraelskiej brakuje wody, która jest z rzeki bardzo intensywnie eksploatowana. 22 lata temu odwiedził to miejsce Jan Paweł II. Nieopodal miejsca chrztu odprawił mszę świętą. Stoją tam teraz pamiątkowe mozaiki, które Wojciech Chmielewski oglądał razem z opiekunem miejsca Rustomem Makiżianem i polską przewodniczką w Jordanii Aminą Ganem.
Mozaiki są przepiękne, bo wystarczy wylać trochę wody i wracają do swoich naturalnych kolorów.
A jako, że tu nie pada, to trzeba zrobić to butelką?
Wody, tak, wody. Dokładnie. Teraz tutaj jak Jan Paweł II, ma anaburiham kaman lon l
jak Jan Paweł II stanął tutaj i tutaj odbyła się ogromna msza, stanął pod tym łukiem, który został zbudowany na samo przybycie Jana Pawła II. On ma 64 kamienie, 64 hajar, to jest amor Melek Hasan, tak?
Bo ja, jak to rozumiem.
64 kamienie i to są lata, które żył król Hussein. Teraz król Hussein nie doczekał się wizyty Jana Pawła II. On zmarł w 1999 roku na Białaczkę i później na pamięć jego, że tak jakby był tu, te lata, które był, że był tutaj nawet z Janem Pawłem II, dlatego 64 kamienie. Teraz tutaj macie, co wtedy powiedział tutaj Jan Paweł II. To było 21 marca 2000 roku. Słowa, które padły tutaj przez Jana Pawła II.
Kolejne miejsce, tym razem bardziej związane z...
Jak bardzo ważna była wizyta samego Jana Pawła II do tego miejsca. I to był 21 marzec 2000 roku. Tutaj się zatrzymał samochód, którym podjechał Jan Paweł II. I tutaj, jak to stwierdził nawet sam Jan Paweł II i król, tutaj znajduje się serce Ziemi Świętej.
To jest woda, która jest w małej sadzawce. Jest ona tutaj w miejscu, w którym został ochrzczony 2000 lat temu Chrystus. W tej chwili jest to mała sadzawka, bo Jordan już płynie zupełnie w innym miejscu, dlatego że poziom tej rzeki opadł. 5 wieków później zbudowano tutaj taką chrzcielnicę wielką w kształcie krzyża. No i do dzisiaj można to zwiedzać i oglądać.
Rzeka Jordan to nie jest rzeka, która płynie tylko tak jednym strumykiem. Ona to jest najbardziej rozwidlająca się rzeka na całym świecie. W lato widać tylko mały strumień tej rzeki Jordan. Źródełko nazywa się źródełkiem Jana Chrzciciela. بسوه بيطلع من النهر صح
لا لا بالعكس بصب النهر بيطلع من عند المغاره تبع يوحنا
to źródełko to nie jest część rzeki Jordan. To źródełko wypływa samo i wpływa do rzeki Jordan. Zostało nazwane źródełkiem Jana Chrzciciela لانه كان يشرب
كان يشرب ويعمد فيه المؤمنين
pił z niego i również tą wodą dawał chrzest ludziom. Jak już dochodzi do chrztu, otwierają się niebiosa. Widzimy białą gołębicę i słyszymy Słowo Boże, które zostało przekazane w tym samym momencie, w którym doszło do chrztu Pana Jezusa w rzece Jordan. Teraz na drugi dzień, tak to jest napisane w Nowym Testamencie, że wraca on do Jana Chrzciciela z dwoma przyjaciółmi, z Andrzejem i Piotrem. I stąd zaczyna się działalność, powiedzmy, Pana Jezusa. Chrześcijaństwo zaczęło się od momentu chrztu Pana Jezusa. Dlatego nasi przodkowie starali się, żeby w jakikolwiek sposób te miejsca były zachowane, czyli robili tyle, co mogli, żeby nawet i przez trzęsienia ziemi, i przez te wszystkie, jak u nas się robią te rzeki okresowe, to robią się po wodzie, żeby zachować to w takim stanie, w którym wy widzicie.
Kilka metrów dalej odbywa się chrzest po prostu małych dzieci. Oczywiście w wodzie z rzeki Jordan. Dzieci oczywiście płaczą tak jak każde dzieci podczas chrztu, ale tylko przez chwilę.
Te początki Starego Testamentu, od czego się tu zaczęło i później, jak zaczęło się to chrześcijaństwo, czyli chrzest tutaj, więc można o tym naprawdę opowiadać bardzo długo, ale Jordania to również jest część Ziemi Świętej na pewno. Pierwsze miejsce to Betania, czyli miejsce chrztu Pana Jezusa. I Betania znajduje się od naszej strony. I to jest potwierdzone przez badania archeologiczne i opisy i fragmenty Nowego Testamentu. Drugim miejscem jest Góra Nebo. Biblijna Góra Nebo, na którym wszedł Mojżesz, zobaczył całą ziemię obiecaną, lecz niestety nie było mu dalej pisane wejść do tej ziemi. Trzecim miejscem jest Moheront. Moheront, czyli pozostałości po twierdzy Herodosa Antypasa, w której to został stracony Jan Chrzciciel. Czwartym miejscem jest Wzgórze Eliasza, czyli biblijna Tiszba. Prorok Eliasz pochodził z Tiszby i to jest miejscem urodzenia proroka Eliasza. I numer 5, Kościół Matki Boskiej Górskiej w Angera, w której pamiątkowo znajduje się jaskinia, w której mógł się zatrzymać sam Pan Jezus.
Cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy. wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości. Gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują. Potrzebują. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie.
Dzisiejsza Ewangelia sporo miejsca poświęca chciwości i stawia znak równości pomiędzy nią a bałwuchwalstwem. Posłuchajmy rozważań salezjanina, księdza Szymona Kasprzaka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia porusza bardzo poważny temat. Pan Jezus mówi o chciwości. Ktoś z tłumu wyraża pewne oczekiwanie. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Pewnie uznawał swoje roszczenie za zasadne. Czuł się poszkodowany, co dodało mu odwagi, żeby nauczycielowi przedstawić swoje cierpienie, swój dylemat, związany jednak z sytuacją materialną. Myślał, że nauczyciel, znany ze swojej sprawiedliwości, ze swojej, można powiedzieć, słabości do ludzi poszkodowanych, poprze jego roszczenie i zaradzi mu. Być może ten brat, przeciwko któremu wnosi to oskarżenie, jest także w tym tłumie. Zamiast tego Pan Jezus stanowczo odżegnuje się od tego braterskiego sporu, a zarazem formułuje poważną przestrogę. Strzeżcie się wszelkiej chciwości. Pan Jezus dodaje uzasadnienie swojej nauki, mówiąc: bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Możemy znaleźć w tym nauczaniu echa kazania na górze, w którym Pan Jezus przestrzegał, że żaden człowiek własną troską nie jest w stanie ani chwili dołożyć do długości swego życia. Nie możemy ani kupić, ani wypracować, ani jednej godziny życia, ani jednej chwili więcej tutaj na ziemi, o życiu wiecznym nie mówiąc. Aby wzmocnić przestrogę przed chciwością, a zwłaszcza ukazać nadrzędność zabiegania o życie wieczne nad zabieganiem o dobra doczesne, Jezus opowiada przypowieść o pewnym zamożnym człowieku, któremu obrodziło pole i obmyśla teraz, jak powiększyć swoje spichlerze, jak cieszyć się tym, co zarobił, co ma. Jednocześnie tej samej nocy, której powziął ten plan rozbudowy swojego majątku, Bóg w najmniej dla niego oczekiwanym momencie żąda zdania sprawy z jego życia. Pan Jezus w ten być może nieco szokujący sposób chce nam pokazać, że nie to, co posiadamy, ale to, co mamy w sercu, jest najważniejsze. Dalej święty Paweł w liście do Kolosan, który także dzisiaj słyszymy, jest jeszcze bardziej dosadny, jeszcze bardziej dosłowny. Pisze: zadajcie śmierć temu, co przyziemne w was. Między innymi zadajcie śmierć chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Bałwochwalstwo, czyli chwalenie bałwanów, czyli bożków, to stawianie sobie innych bogów, obieranie sobie innych bogów niż jedyny Bóg Izraela. Zatem to najgorszy z grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu, przeciwko najważniejszemu przykazaniu. Słuchaj Izraelu, Pan jest twoim Bogiem, Panem jedynym. Bałwochwalca to ktoś, kto ma innego Boga. W tym wypadku bożka, jakim jest pieniądz. Przed czym zresztą przestrzegał sam Pan Jezus, kiedy nauczał, że nikt nie może dwom Panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Już wtedy Pan Jezus wyjaśniał, że jeśli ktoś próbuje żyć w takim rozdwojeniu, jest to niemożliwe, ponieważ albo jednego Pana czci, szanuje, jemu służy, a drugiego zaniedbuje, albo czyni to na odwrót. Więc jeśli pojawia się inny bożek, inne bóstwo niż jedyny Bóg i człowiek zaczyna mu służyć z całym zaangażowaniem, to prędzej czy później odbije się to na jego relacji do jedynego Boga. Takie obranie nowego bożka jest zdradą miłości jedynego Boga. Nikt z nas nie chciałby, żeby odnosiło się do nas przydomek chciwy. Czy jednak nie powinniśmy zrobić sobie solidnego rachunku sumienia? Nad tym zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie.
Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Słońce świeci, wicher wieje, drzewo rośnie, kogut wieje. Piękna ziemia, przyznać trzeba, ale gdzie tam jej do nieba? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Jadą wozy, gra muzyka, z kapelusza królik znika. Hokus pokus, cuda wianki, koniec naszej wyliczanki. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. We'll be right back.
strzeżcie się wszelkiej chciwości, chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Te słowa brzmią szczególnie mocno w dzisiejszej kulturze konsumpcyjnej, w kulturze, w której w zasadzie wszystko może ten, kto ma pieniądze. Im więcej ma pieniędzy, tym więcej może. Czasami nawet pieniądze stwarzają dzisiaj pewną iluzję wszechmocy. Ludzie chcą mieć pieniądze, żeby zainwestować je w technologie, które mogłyby przedłużyć ich życie tutaj na Ziemi. Ludzie chcą mieć pieniądze, żeby żyć coraz wygodniej, żeby coraz mniej się męczyć, ufając, że to także może zapewnić im jakąś długowieczność tutaj na Ziemi. Ludzie, którzy chcą mieć jak najwięcej pieniędzy, które pozwolą im na dostatnie życie czy wygodne życie, na jakiś luksus, często widzimy dzisiaj zapracowują się. To było też takie moje doświadczenie, kiedy pracowałem w oratorium z młodzieżą. Widziałem, że młodzież dzisiaj bardzo wcześnie chce mieć dużo pieniędzy, dlatego jest w stanie gotowa zrezygnować nawet ze swoich wakacji, ze swojego odpoczynku, żeby od razu szybko znaleźć pracę, żeby mieć coraz więcej możliwości. I samo w sobie to dążenie pewnie nie jest złe i jest naturalne. Wiemy też, że praca potrafi uszlachetniać, wiemy też, że praca potrafi rozwijać. Natomiast jeśli jest podporządkowana tylko i wyłącznie zarabianiu pieniędzy, które widzimy, że czasami odbiera nie tylko, można powiedzieć, pewną radość życia, wolność, dzieciństwo czy młodość, ale widzimy też, że potrafi podporządkować wszystkie inne dziedziny życia, zwłaszcza tę dziedzinę duchową, kiedy nie ma już czasu, żeby wyjechać na rekolekcje, żeby pójść na pielgrzymkę, bo trzeba w tym czasie zarabiać pieniądze. I w ten sposób bardzo szybko młodzi ludzie wchodzą w ten świat, z których potem będą chcieli za wszelką cenę uciec choćby na krótki wypoczynek, na krótki urlop, żeby móc zaczerpnąć trochę oddechu. Widzimy zatem, że to pragnienie i pożądanie pieniędzy jest bardzo mocno zakorzenione w człowieku, ponieważ ono pozornie na początku wydaje się bardzo niegroźne, natomiast potem widzimy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Im więcej mamy, tym więcej chcemy mieć, bo to stwarza coraz to większe możliwości. No i widzimy potem, że żyjąc tak i nakręcając tę machinę, zaczynamy poświęcać jej inne rzeczy. Zobaczmy, jak często dzisiaj ludzie poświęcają swoje relacje małżeńskie, rodzinne, jak często wybierają pracę przed czasem spędzonym z dziećmi. Zobaczmy, jak często też dzisiaj znajduje odzwierciedlenie w naszym życiu, w codzienności, wśród ludzi, ten dylemat, który jest wyjściową sytuacją dzisiejszej Ewangelii. Rodziny potrafią skłócić się śmiertelnie o spadek po zmarłych ukochanych rodzicach. To wszystko pokazuje, że ludzie także dzisiaj są w stanie dla pieniędzy zrobić wiele, a także poświęcić to, co Boże. To już nie jest ważne, żeby uszanować pamięć rodziców na przykład. To już nie jest ważne, żeby żyć w miłości, przyjaźni z najbliższymi, z rodzeństwem, ale ważne jest, żeby jak najwięcej mieć. Mnóstwo takich relacji, mnóstwo takich historii słyszymy czasami w kancelariach parafialnych, czasami zwyczajnie w konfesjonale, słuchając ludzi zbolałych, którzy przychodzą tak jak ten człowiek z tłumu i przed Jezusem wylewają ten swój żal. Dlatego do nas wszystkich dzisiaj są te słowa przypomnienia, żebyśmy nie pozwolili, aby nasza troska o codzienne utrzymanie, o codzienne zarabianie przerodziła się w chwalenie, wywyższanie pieniądza w naszym życiu, które odbędzie się kosztem naszego życia z Bogiem, które przecież jako jedyne może nam zagwarantować szczęśliwą wieczność. Gdyby zatem Pan Bóg dzisiaj zażądał od Ciebie zdania sprawy z Twojego życia, jaki byłby jego finał?
I z tym pytaniem pozostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.